Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piętnasta niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Powtórzonego Prawa. To słowo jest bardzo blisko Ciebie. Ono jest w Twoich ustach i w Twoim sercu i w Twoich rękach, tak, że możesz je spełniać. Z psalmu 69. To pora na łaskawość, Boże, czas na bezmiar Twojej litości. Wysłuchaj mnie zgodnie z Twoją troskliwością o moje ocalenie. Z listu świętego Pawła do Kolosan. Postanowił bowiem, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego wszystko znowu pojednać z sobą, prowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Poprawnie odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. Siostry i bracia, kolejna niedziela, kolejne spotkanie ze Słowem Boga, pomimo wakacji, urlopów, a może również wytężonej pracy, bo sytuacja po prostu tego wymaga, zatrzymujemy się dzisiaj. Zatrzymujemy się przy Słowie, zatrzymujemy się przed Bogiem, który zaprasza nas do tego, żebyśmy świętowali odpoczynek, a konkretnie znaleźli chwilę czasu, by zobaczyć, jak bardzo Bóg tęskni za człowiekiem, jak bardzo Mu na nas zależy, jak fascynujący jesteśmy dla Niego ze względu na miłość, którą nam dał, której się uczymy, którą odkrywamy, którą się dzielimy, ze względu na miłość, która zmienia i zbawia ten świat. Dlatego pozwólmy sobie również na chwilę zatrzymania wobec słowa, którym karmi nas dzisiaj nasz Bóg. Liturgia otwiera nam fragment 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, wersety między 10 a 14. Ale żeby je dobrze zrozumieć, znów warto sięgnąć do wersetu 6, który brzmi: Pan oczyści Twoje serce i serce Twojego potomstwa, żebyś był zdolny kochać swojego Boga całym swym sercem i całą swą duszą, po to, abyś żył. Bóg, wiedząc, jakie jest serce człowieka i w jakiej kondycji ducha często człowiek się znajduje, każdy z nas, siostry i bracia, daje wyraźną obietnicę. Pan oczyści Twoje serce, żebyś był zdolny kochać. Bóg doskonale wie, że często nie radzimy sobie. Nie radzimy sobie z dobrymi pragnieniami, nie radzimy sobie z pokusami, bo pierwsze wydają nam się zbyt trudne do spełnienia, a wobec tych drugich często brakuje nam siły, by się im przeciwstawić. Dlatego właśnie Bóg mówi: oczyszczę Twoje serce. Oczyszczę Twoje serce, żebyś był zdolny kochać. Wiemy dobrze, o tym będzie mówił Jezus w Ewangelii w redakcji świętego Jana, że to oczyszczenie może być bolesne. Gospodarz, który przygląda się krzewom winorośli i widzi gałązki, które przynoszą owoce, które dźwigają owoce, oczyszcza, czyli zdziera z nich to, co niepotrzebne. To, co przylgnęło, to, co narosło. I chciałoby się powiedzieć, że czasami ten proces odarcia jest doświadczeniem odsłonięcia do żywego. Bywa bolesny. Ale to wszystko po to, żeby przynosić jeszcze obfitszy owoc. Żeby być zdolnym do miłości. I właśnie na podstawie tego działania Boga, Jego pragnienia, Jego interwencji, przeczytamy potem w wersecie 11, 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, że to przykazanie, które ja dzisiaj nakładam na Ciebie, nie jest bardzo trudne, ani nie leży gdzieś daleko od Ciebie. To słowo jest bardzo blisko Ciebie, w Twoich ustach, w Twoim sercu i w Twoich rękach. To nie tylko słowo, które zostało włożone w serce, które pojawia się w dobrych pragnieniach, w deklaracjach, w słowach, które wypowiadają nasze usta. to Słowo Boga jest również w naszych rękach. My naprawdę możemy chwytać Biblię i mamy na piśmie, dosłownie, mamy na piśmie wszystkie Boże obietnice, wszystkie Boże pragnienia, wszystkie Boże tęsknoty i również wszystkie ludzkie odpowiedzi. Bo przecież Biblia to natchnione przez Boga Słowo zapisane przez człowieka. Dlatego tych wszystkich, którzy mają trochę więcej wolnego czasu, gorąco zachęcam, jak zwykle zresztą, do tego, by chwytać Biblię, by słuchać tego wszystkiego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Wiecie dobrze, siostry i bracia, bo często o tym się mówi, że ci, którzy czytają Biblię i nawet na początku jej nie rozumieją, to naprawdę nasiąkają tą treścią i zaczynają nią żyć, nawet jeśli nie są do końca świadomi tego faktu. A święty Hieronim, niezwykle Boży człowiek, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński, mówił bardzo wyraźnie i z ogromnym przekonaniem, że 3 dni bez czytania Pisma Świętego to śmierć dla duszy, to agonia ducha. Dlatego tak ważne jest, by znaleźć w swoim domu miejsce, a w swojej codzienności czas dla tego słowa, które wypowiedział do nas Bóg. Raz jeszcze gorąco do tego zachęcam i bardzo, bardzo apeluję. Bo przecież znajdujemy czas, żeby wołać do Pana, żeby mówić Mu o naszych problemach, żeby krzyczeć czasami o doświadczenie Jego miłości, Jego miłosierdzia, Jego zainteresowania i troski. On też chce się z nami spotykać. On też do nas mówi. On naprawdę chce z nami podzielić się swoimi pragnieniami, chce otworzyć przed nami swoje serce. Warto Mu dać czas. Warto to uszanować. Przecież na tym polega miłość. I kiedy dajemy Bogu czas, chciałoby się powiedzieć, mamy prawo do tego, by wyśpiewać 14 werset 69 psalmu. Dziś liturgia podaje nam 2 propozycje psalmu, albo kilka wersetów z psalmu właśnie o numerze 69, albo 4 wersety z psalmu 19. Chciałbym przeczytać ten 14 werset 69 psalmu w tłumaczeniu Biblii pierwszego Kościoła. A ja, Panie, do Ciebie kieruję swą modlitwę. To pora na łaskawość, Boże. Czas na bezmiar Twojej litości. Wysłuchaj mnie zgodnie z Twoją troskliwością o moje ocalenie. Odzywa się człowiek, który przeżywa ogromne trudności, bo w pierwszych wersetach tego psalmu słyszymy: ratuj mnie Boże. Zapadam się w muł grzęzawiska bez dna, znalazłem się w odmętach morza, osłabłem od krzyku, moje gardło ochrypło, moje oczy zamroczyły się, znużone wypatrywaniem mojego Boga. Ogromne udręczenie, niezwykłe problemy, kłopoty, uderzenia z każdej strony. I od wrogów, i od najbliższych. O tym wszystkim mówią wcześniejsze wersety. I wreszcie pojawia się to wołanie. Przecież to jest pora na łaskawość. To jest czas na bezmiar Twojej litości. Wiem, że masz troskę o moje ocalenie, więc wysłuchaj mnie. Jak trwoga to do Boga, owszem, ale też z tym przekonaniem, ze świadomością, że On naprawdę ma troskę o nasze ocalenie, że Jemu zależy. Myślę, że czasami o tym zapominamy. I dobrze, że dziś w liturgii Bóg nam przypomina o tym, kim jest i jaki jest dla nas przez tekst 69 psalmu. Po to również otrzymaliśmy tę chwilę zatrzymania się przy Słowie, a przede wszystkim tę chwilę we wspólnocie Kościoła w przeżywaniu Eucharystii, by usłyszeć, by się przekonać, by doświadczyć jeszcze raz Bożej czułości, Bożej troski, Bożego zainteresowania. By wyjść po błogosławieństwie ze świątyni, ze świadomością, On jest. On jest. I to wystarczy. I w tym przekonaniu, że On jest, upewnia nas jeszcze święty Paweł w tym przepięknym hymnie umieszczonym w pierwszym rozdziale listu do mieszkańców Kolosów, do gminy chrześcijańskiej zgromadzonej w tamtym mieście. Paweł mówi, że z radością dziękuję Ojcu, który przysposobił tych chrześcijan do posiadania swojej części w dziale świętych w świetle. I zachęca do tej radości tych, którzy już teraz smakują zbawienia. I później w kolejnych wersetach wyjaśnia i zachęca: bądźcie świadomi, że to Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł pod panowanie umiłowanego Syna, w którym dokonał naszego odkupienia i uwolnienia z mocy grzechu. W Nim też objawił swoją naturę i dlatego tylko On jest jedynym obrazem niewidzialnego Boga. W Nim bowiem zaistniało wszystko, co tylko zostało stworzone. Wszystko dokonało się przez Niego i dla Niego. Dlatego On jest, i tutaj pojawia się to imię Boga, żydowskie imię Boga, przed wszystkim On jest i wszystko jedynie w Nim ma swój cel, sens i miejsce. To właśnie w Nim Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że również w Nim pojedna ze sobą wszystko. I to, co jest na ziemi, i to, co w niebiosach, pieczętując ten pokój krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu. W kolejnym wersecie, który już nie dotrze do naszych uszu w czasie liturgii, ale do którego warto zajrzeć, otwierając Biblię na liście do Kolosan, Paweł napisze jeszcze: Bóg osobiście postanowił, że tylko w taki sposób wszyscy, również i wy, niegdyś mu obcy i wrodzy przez niegodziwość waszych myśli i czynów, mogą zostać z nim na nowo pojednani. I sam tego dokonał przez śmierć, której Jezus doświadczył w swoim ludzkim ciele, abyście w nim mogli stać się święci, nieskalani i nienaganni. Apostoł narodów w bezkompromisowy sposób pokazuje to pragnienie, niepowstrzymane, niepohamowane pragnienie zbawienia i szansę życia, z której mogą i mają skorzystać nie tylko chrześcijanie w Kolosach, ale wszyscy, którzy uwierzą w imię Jezusa. I święty Paweł przypomina również cenę tego pokoju, jaki mamy z Bogiem. Napisał wyraźnie, że Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że pojedna wszystko ze sobą, pieczętując ten pokój krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu. Miesiąc lipiec to w Kościele czas szczególnej pamięci o przenajdroższej krwi Chrystusa Pana. Pewnie w wielu kościołach odmawia się litanie do przenajdroższej krwi. Tam pojawia się też między innymi to wezwanie: krwi Chrystusa zapłato naszego zbawienia. To nie byle co. Oddać życie, wylać krew. I dlatego my również nie jesteśmy byle kim. Wiem, że często to przypominam, często o tym mówię, ale zdaję sobie sprawę z tego, że czasami w nawale rozmaitych trudności, problemów, doświadczeniu rozmaitego zamętu, jakiegoś niepokoju wewnętrznego i zewnętrznego, jesteśmy narażeni na tę pokusę zapomnienia o tym, kim jesteśmy. Jaka jest nasza godność, jaka jest nasza wartość i, co równie ważne, jaką godność i wartość mają nasi bliscy, nasi bliźni, ci, którzy żyją obok nas, ci, z którymi się spotykamy częściej czy rzadziej. Każdy człowiek, który, tak jak ty, siostro i bracie, i ja, również został stworzony na obraz i na podobieństwo Boga. Bo skoro Bóg nas dzisiaj zachęca do miłości i mówi o tym bardzo mocno w pierwszym czytaniu, dając jeszcze kilka wersetów wcześniej, w tym 30 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, obietnicę: ja oczyszczę twoje serce, abyś mógł kochać. To ta obietnica, ta deklaracja ze strony Boga nie jest pustym słowem, nie jest jakąś sympatycznie brzmiącą dla uszu treścią, zdaniem, które powinno się pojawić, bo jest takie piękne. To jest konkretne działanie, wiemy dobrze. I taka była tradycja żydowska. Jeśli Bóg coś mówi, to znaczy, że to robi. Jeśli daje obietnicę, to jest więcej niż pewne, że słowo Boga się wydarzy. I o tym wydarzeniu obietnicy miłości słyszymy dziś w Ewangelii. Fragment 10 rozdziału redakcji świętego Łukasza, wersety między 25 a 37. Między ludźmi, którzy dyskutują z Jezusem, pojawia się pewien znawca prawa i, jak to zaznaczy święty Łukasz, zastawiając pułapkę na Jezusa, zapyta: nauczycielu, co powinienem zrobić, aby otrzymać dziedzictwo w odwiecznym i nieskończonym życiu? Jezus odpowiada pytaniem o prawo Mojżesza. Jak rozumiesz to, co zostało napisane w prawie? Znawca odpowiada: no, będziesz miłował Pana, Boga Twego całym swym sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Mówi o rzeczach oczywistych. Tak, to bardzo pięknie brzmiące zdanie, niezwykła deklaracja. Jezus wtedy na to: właściwie odpowiedziałeś. Wydaj więc owoc tego, a życie będzie ci dane. Masz wiedzę, więc idź i żyj. Ale jak to pięknie podpowie nowy przekład dynamiczny, uczony w piśmie był człowiekiem, który sam chciał wypracować sobie status sprawiedliwego przed Bogiem. Dlatego zaczął lawirować, mówiąc: no tak, ale kto jest moim bliźnim? A Jezus, podejmując dyskusję, powiedział: jeśli rzeczywiście chcesz to wiedzieć, posłuchaj. Pewien człowiek. I zaczyna się opowieść o człowieku, który wraca z Jeruzalem do Jerycha, człowieku, który został napadnięty przez zbójców, ograbiony, poraniony i porzucony jako bliski śmierci. Przypadkowo tą samą drogą idzie kapłan, przeszedł na drugą stronę, ominął. Tak samo sługa świątynny, ominął bokiem. I w tym samym miejscu znalazł się jakiś Samarytanin. Tak się akurat przydarzyło. Wydarzyło się. Reakcja Samarytanina była zupełnie inna i o tym doskonale wiemy. I znamy dobrze tę interpretację, że przecież tu chodzi o nas, że mamy być takimi dobrymi Samarytanami i mamy okazywać miłosierdzie. Tak, to wszystko prawda. Zresztą Jezus podsumuje tę opowieść i odpowiedź uczonego w prawie, który na pytanie: który z tych trzech mężczyzn, twoim zdaniem, okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus: i ty idź przez życie, czyniąc podobnie. To jest jasne. Ale wiemy też, że ojcowie Kościoła, którzy medytowali ten tekst, nawiązując do Ewangelii w redakcji świętego Jana i do sporów Jezusa z faryzeuszami, a właściwie faryzeuszy z Jezusem, i tej próbie obrażenia nauczyciela z Nazaretu stwierdzeniem: czyż nie jest prawdą to, co mówimy, że ty jesteś Samarytanin, ponieważ to określenie było uwłaczające i o tym również doskonale wiecie, siostry i bracia. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że Samarytaninem jest Jezus. Właśnie ten, który bywa przez nas odrzucony. Że ta Ewangelia nie tylko zwraca naszą uwagę na miłość bliźniego, ale również na bezradność, w jakiej znajdujemy się w chwili grzechu. Kiedy pokusy nas dopadają i zostawiają na wpół umarłymi. Kiedy niestety być może ktoś z nas miał doświadczenie obojętności ze strony Kościoła. Kapłana czy ludzi zaangażowanych w Kościół. Taka pobożna obojętność. Bo przecież przepis prawa, no gdyby kapłan czy lewita dotknął tego człowieka, a okazałoby się, że on już nie żyje, wtedy zaciągnąłby rytualną nieczystość do wieczora. Nie wiadomo, jaka to była pora dnia. Nie wiadomo, czy ten kapłan czy lewita szli do świątyni, do Jeruzalem, czy byli już po odprawieniu modlitwy i wracali do swoich domów. Z nikim nie mogliby rozmawiać. Musieliby do zachodu słońca przebywać w odosobnieniu, wyprać swoje szaty. No, same kłopoty. Oni nie chcieli, żeby czyjś problem był również ich problemem. Nie chcieli się na to zgodzić. A co robi Samarytanin? Co robi Jezus? Ten, którego traktujemy czasami jak piąte koło u wozu, nie licząc się z Jego Słowem, z Jego obecnością, wybierając strefę grzechu, przestrzeń, do której zamieszkania zaprasza nas pokusa, demon. Ten Samarytanin użalił się. Dosłownie jest tam użyte określenie, które mówi o takim wewnętrznym wstrząsie, że wszystko w nim się wywróciło. Tak jakby żaden z organów wewnętrznych nie znajdował się już na swoim miejscu. Tak bardzo przejął się tym człowiekiem. Zatrzymał się, oczyścił jego rany oliwą i winem, opatrzył je, wsadził go na swojego osła, przewiózł do zajazdu, tam zajął się nim jeszcze troskliwiej. Potem wyjął 2 denary, dał właścicielowi, powiedział: pielęgnuj go. Jeśli koszty opieki okażą się większe, zwrócę ci je, gdy będę tędy wracał. Taką troskę ma Bóg. Tej troski chciał doświadczyć autor psalmu 69. I Jezus odpowiada na tamto wezwanie właśnie dzisiejszą przypowieścią. On mówi o sobie: nawet jeśli traktujesz mnie jak Samarytanina, jak kogoś, kto nie jest ci potrzebny, z kim nie chcesz mieć nic wspólnego, bo ty wiesz lepiej, jak powinno wyglądać życie, jak powinien wyglądać Kościół, jak powinna wyglądać twoja rodzina, życie twoich dzieci, twoich bliskich i tak dalej, i tak dalej, to ja mam troskę o ciebie, bo będą momenty, w których doświadczysz śmierci. Ja wtedy tam będę. Ja cię uratuję. Ja cię wydobędę. Ja się tobą zaopiekuję. Ja mam troskę o ciebie. I chwilę później do każdego z nas Jezus mówi: no to idź przez życie, czyniąc podobnie. Siostry i bracia, warto dzisiaj poprosić Boga właśnie o taką miłość, o zdolność kochania i siebie, i bliźniego, żeby się objawiała potęga zbawienia, żeby ten świat, nawet nasz najbliższy świat, przekonał się o tym, że Bóg jest Bogiem zaangażowanym, jest Bogiem troskliwym, jest Bogiem czułym, jest Bogiem wiernym. Tego doświadczenia bardzo, bardzo gorąco wam życzę. I niech wasze serca i wasze życie staną się miejscem objawienia Bożej miłości. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.